Georgina Grybosz-Szczepanik, audycja Dobre Książki. I ze mną na łączach mój dzisiejszy gość, czyli Krystian Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krystianie, czy jakakolwiek euforia w związku z nową książką ci towarzyszy, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie. Tak jestem małą euforyczną osobą chyba.
Tak czułam, że zaczniemy bardzo optymistycznie. Natomiast kwoli przypomnienia i wyjaśnienia może zacznę bardziej optymistycznie, a mianowicie od tego, że opowiem o tobie co nieco, ponieważ cóż, piszą o tobie, że bacznie przyglądasz się społeczeństwu. Myślę, że w nowej książce, o której zaraz będziemy rozmawiać, też dajesz temu wyraz. Jesteś podobno zafascynowany kontrowersyjnymi zjawiskami społecznymi. No cóż, to też będziemy wyjaśniać, prawda? Zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. To fanpage, który cieszy ogromną popularnością. Jesteś też wraz z Adamem Walasem twórcą postaci patrioty Mariusza i autorem książek.
Świętej pamięci.
Wszyscy ludzie, których znam, są chorzy psychicznie. Ludzie dobrej woli i Kebabistan, rzecz o polskim daniu narodowym. To książka bodaj sprzed 2 lat. Popraw mnie proszę, jeśli się mylę.
Tak mi się wydaje, że reportaż ostatni ze 2 lata temu.
Krystian Nowak to twój pseudonim artystyczny i będziemy podtrzymywać to, co wydarza się na okładkach, a mianowicie Krystian Nowak i tym imieniem pozwól, że będę się do ciebie zwracać. Natomiast teraz...
Bardzo proszę, pani redaktor.
Bardzo dziękuję. Natomiast teraz nowość, a mianowicie Kacheksja. Na wejście zapora, czyli bardzo trudne słowo na okładce. No i ponad 300 stron, no właśnie, przyjemnej czy nieprzyjemnej lektury, to zaraz sobie na te pytania odpowiemy. Zacznijmy proszę od tego, powiedz, co czytałeś, kiedy pisałeś i w jakim okresie w ogóle pisałeś Kacheksję?
Pisałem ją pewnie za 4 lata. Wiesz, przynajmniej u mnie ten proces twórczy jest dość mocno rozproszony w czasie przez inne obowiązki, które potrafią pochłonąć mnie w całości, tudzież nie dopuścić do komputera. Natomiast jako, że właśnie książka powstawała dłużej niż krócej, określenie tego, co akurat czytałem, jest
trudne,
dość ciężkie, bo no, jakby... Nie chcę, żeby zabrzmiał tak przechwałka, no ale dużo czytam, tak? Jakby tak mi wynika ze statystyki, że te kilkadziesiąt książek rocznie to jest dużo, a nie mało. I z przykrością oczywiście muszę stwierdzić, że w większości tych lektur nie pamiętam po roku albo dwóch, co też świadczy niespecjalnie na korzyść tych lektur, no, ale nie mógłbym tego stwierdzić, gdybym ich nie przeczytał. Więc nie wiem, czy będę potrafił odpowiedzieć inaczej na pytanie niż to, że czytałem książki.
Powiedz proszę, czy mógłbyś wytłumaczyć słuchaczom i słuchaczkom, czym jest kacheksja, bo to wcale nie jest tak oczywiste.
Najogólniej rzecz ujmując, jest to stan ciała bądź ducha, albo nierozerwalnie ciała i ducha, którym cierpimy.
W którym cierpi ciało, ale na wskutek choroby trawiącej organizm, czy tak moglibyśmy dopowiedzieć?
Tak powiedziałby pewnie każdy lekarz. Ale tu jakby interpretację pozostawiam otwartą. Z mojej perspektywy jest to po prostu równoznaczne z trwaniem.
To zajmiemy się kacheksją. Zawsze jest pewne ryzyko, kiedy rozmawia się o książkach, ponieważ nie chcemy zdradzać zbyt wiele, nie chcemy zabierać czytelniczkom i czytelnikom przyjemności z obcowania z lekturą, ale czymś musimy się posiłkować. Myślę, że...
Jest to niezaprzeczalnie duże ryzyko, natomiast też wydaje mi się, że ponieważ nie jest to kryminał ani thriller,
właśnie,
zdradzanie rzeczy, które się dzieją w trakcie powieści, nie powinno odbierać przesadnie dużo
przyjemności,
tak.
Choć to wciąż czytania. Dyskusyjne, rozumiem, że stąd ta cisza.
Tak. Natomiast akurat w przypadku tej książki faktycznie wydaje mi się, przynajmniej z tego, co widzę z pierwszych odbiorów, że to, że nie wszystko jest wiadome od razu i podane, co tam będzie się działo, jest jakąś wartością dodaną tej lektury.
To na pewno. Wydaje mi się, że moglibyśmy troszkę poposiłkować tu w zasadzie tym, co możemy przeczytać na temat kacheksji w ogóle. Natomiast myślę, że warto zacząć od opisu wydawcy. Nie ma znaczenia, jak się nazywam. Chcę tylko, by ktoś mnie wysłuchał. Tak się niefortunnie złożyło, że trafiło na was bęc. Bęc dla mnie było najbardziej irytującym przerywnikiem w trakcie lektury.
Cieszę się.
Myślę, że takie mogło być twoje założenie. Co czytamy? Wiele w tej powieści jest nieoczywiste, choć na pozór wydaje się całkiem pospolite. Bohater współczesny, 30-parolatek, zwykły pracownik banku z dość osobliwym hobby, ekonometria śmierci. Tu wykrzyknik. Prowadzi z pozoru zwyczajne życie. Jak wielu z nas, uwikłany jest w trudne relacje rodzinne, romantyczne i erotyczne. Historia, którą opowiada, niby zwyczajna, a tak naprawdę ekscentryczna, co i róż wymyka się stereotypom. Zapisana w 35 aktach śmiała opowieść o miłości i śmierci, które przydarzają się każdemu. Wiecie, jak to jest. Na kogo wypadnie? Na tego bęc. Skoro o miłości i śmierci, czyli tematach omawianych nie tylko w literaturze, ale w ogóle w twórczości na 10. stronę, powiedz, czy ty masz jakieś osobiste przemyślenia związane ze śmiercią? Czy to jest ten wiek, kiedy zaczynasz się zastanawiać nad przemijaniem albo weryfikujesz swoje odczucia z tym tematem związane, że akurat taki temat pojawił się w tej książce?
Wydaje mi się, że jeśli idzie o mój konkretny przypadek, to wiek, w którym zacząłem się nad tym zastanawiać, już dawno za mną. Już to się zaczęło dawno, dawno temu. Wydaje mi się, znaczy no, nie chcę opowiadać po prostu banałów, ale śmierć i miłość są dwoma podstawowymi tematami w literaturze, jak dla mnie. I każda książka, przynajmniej dobra, w moim odczuciu, w jakimś stopniu opowiada o jednym albo drugim, albo o obu naraz. Jestem w wieku pojezusowym, którym no, ludziom zdarza się wokół mnie częściej raczej umrzeć, niż było to jeszcze z 10 lat temu. Zastanawianie się nad tym przesadne nie prowadzi do chyba niczego dobrego, poza może oswojeniem się z tym, kiedy po prostu przestajemy się już nad tym zastanawiać.
Ale
nikt nie umarł, bardzo mi bliski w czasie pisania tej książki. Natomiast na pewno wiele osób się zbliża do tego bardziej niż mniej. Stąd też chciałem spróbować to poczucie nieuchronnego odliczania dla osób wokół oddać w tej powieści. Nie wiem, czy się za bardzo nie zaplątałem w tym wszystkim,
no właśnie,
ale nie jestem najlepszy w opowiadaniu o.
Skoro piszesz, to nie musisz równie dobrze o tym opowiadać. To jest proste i logiczne. Tak naprawdę to, co sobie czytelnicy i czytelniczki wyciągną z twojej historii, to przecież zupełnie inna para kaloszy i na to już nie możesz mieć wpływu. Natomiast ty dość specyficznie traktujesz śmierć jako taką. W zasadzie bardzo prosto i życiowo, bo spotykamy się z pogrzebem, spotykamy się z myślą, spotykamy się z oceną choroby, blisko której twój bohater funkcjonował. Spotykamy się również z tłumionym śmiechem na pogrzebie, takim festynem komediopomyłek i pewnych dramatów, które jednak no, cisną ten śmiech na usta. I zastanawiałam się cały czas, czy to jest taki rodzaj próby poradzenia sobie z takimi traumatycznymi sytuacjami, jakiejś opowieści, która równoważy, czy jest, może stanowić jakąś równowagę do tego, że jednak odczuwamy fatalne emocje, myśląc o śmierci, a tym bardziej opłakując bliską, choć niekoniecznie na co też wskazujesz osobę.
Czy tak, może zacznę od tego, że nie jestem wielkim fanem, delikatnie mówiąc, patosu. Jest on zupełnie zbędny, a także utrudniający wiele rzeczy w moim odczuciu. I jedynym sposobem, jaki osobiście znam na oswajanie trudnych rzeczy, nie jest ich romantyzowanie, tudzież obudowywanie w jakąś rzekomą wielkość czy ważność, a raczej sprowadzanie do poziomu ziemi, dosłownie i w przenośni. Rzeczy się dzieją i nie mamy na nie wpływu i nawet jeśli chcielibyśmy, żeby były ważne i nawet jeśli są ważne, nie przestają być przez to, jak bardzo są przyziemne, śmieszne. Jakby może nie będzie to mogę chyba mówić o takich rzeczach na antenie. Jedna z bohaterek, bliska osoba głównego bohatera, narratora, choruje bardzo mocno, śmiertelnie cierpi, ale jest to choroba, która na jakimś poziomie dziecięcym, wydaje mi się, bo to jest taki humor po prostu z przedszkola, bo dotyczy stref intymnych ciała. Po prostu musi powodować niczym inaczej. Musi powodować śmiech, ponieważ, znaczy musi, może, bo jeśli będziemy do tego przywiązywać zbyt dużą wagę, no to niczego dobrego to nie przyniesie. To jest jak bąk puszczony przy obiedzie. Możemy to wyśmiać, albo możemy się zezłościć i zrobić z tego powodu awanturę. Co jest lepsze? Moim zdaniem to pierwsze rozwiązanie.
Znaczy, chciałabym, żebyśmy tak panowali nad emocjami, a przynajmniej próbowali sobie dokładnie w punkcie, kiedy emocje powinny brać nad nami górę, że można inaczej. Bo wydaje mi się, że to jest jednak bardzo trudne i spowodowanie takiej reakcji w samym sobie, kiedy stoimy na jednego kowoko z czymś absolutnie nieprzyjemnym, no jednak wciąż jest problematyczne. Ty masz taki spokój, albo potrafisz sobie tak wytłumaczyć problematyczne sytuacje, z którymi się mierzysz codziennie?
No, niekoniecznie w pierwszej chwili i w pierwszym odruchu, ale staram się, tak, staram się tego sam siebie nauczyć, żeby reagować w sposób pozytywny na rzeczy. Nie mówię tutaj o jakimś bzdurnym optymizmie czy wyciąganiu dobrych stron z przykrych sytuacji, tylko nie wpędzaniu samego siebie w poczucie winy, gniewu i podobnych bardzo szkodliwych na dłuższą metę emocji. Trzeba niektóre rzeczy po prostu przyjmować takie, jakie są, i można do nich podejść ze spokojem albo z nerwami. I śmierć jest na pewno jedną z nich, bo nie mamy na nią bardzo często wpływu.
A czy śmierć, którą przeliczysz matematycznie i statystycznie, da się wtedy bardziej okiełznać? Można się z nią wtedy bardziej pogodzić? Czy jest to pewien zakres jakichś zaburzeń kompulsywnych? Czy
Będzie
jak?
to pomieszanie tutaj banału z patosem, czyli dwóch rzeczy, których nie znoszę,
Czyli
ale
jednak, ale to
i tak to
dobrze.
zrobię. Tak, jakby no, słynne słowa tak Stalina o tym, co jest tragedią, a co jest statystyką. To pozwala oswoić. To jest jakby znane wszystkim od dziesiątek lat co najmniej, tak?
Ale
Jak
równ...
coś jest nie do pojęcia w swoim rozmiarze, nie do ogarnięcia umysłem, bo nie potrafimy sobie wyobrazić miliona ludzi na przykład. Ledwo sobie, większość osób, jeśli zapytasz, czy potrafi, nie wiem, rozrysować, narysować na kartce mniej więcej w skali 1000 osób, no, nie zrobi tego. Nawet nie osób, nawet z przedmiotami to jest. Powiedz mi mniej więcej, ile miejsca zajmie 1000 książek. Nie zrobisz tego. Nie umiemy tego zrobić, więc po prostu jest to dla nas zbyt wtedy abstrakcyjne. Tak duży, że aż abstrakcyjne.
Zastanawiam
I nie
się,
umiemy się przejmować
ile mam
abstrakcjami.
w domu, wiesz, i próbowałam sobie to teraz zwizualizować, ale faktycznie jest to bardzo trudne. Ale pytam cię nie tylko dlatego, żeby porozmawiać o hobby różnego kalibru twojego bohatera, którego stworzyłeś, ale pytam dlatego, że zwrócił moją uwagę pewien zabieg, który zastosowałeś w opisywaniu tego, w jaki sposób mierzymy się z informacjami tragicznymi. I mam wrażenie, że to jest taki bardzo okrutny znak naszych czasów, ale też jest pewnym sposobem na radzenie sobie. Nie statystyka, ale podawanie takiego miszmaszu informacyjnego, czyli tutaj mamy ludobójstwo, coś nad czym powinniśmy się pochylić, ale traktujemy to w formie ciekawostki. Dokładnie tak to nazywasz w kacheksji. Takie masz spostrzeżenia odnośnie naszych reakcji, reakcji społecznych i też najprawdopodobniej tego, w jaki sposób działają media i social media?
A jaka jest reakcja opinii publicznej albo, nie wiem, ludzi wokół nas na ludobójstwo Ujgurów w Chińskiej Republice Ludowej? Żadna. To jest ciekawostka. Jaka jest reakcja na dziejące się obecnie ludobójstwo, zapomniałem słowa, przepraszam, ale dziejące się w Birmie, na muzułmańskiej też mniejszości? Rohingów, tak? Rohingów. Żadna. To jest ciekawostka z dalekiego świata. Nikogo to nie obchodzi. Nie oszukujmy się, że jest inaczej. To są rzeczy, które dzieją się daleko, a nawet jak się dzieją blisko, jak chociażby wojna na Ukrainie, to te też z czasem po prostu nudzą. Po prostu przestają angażować, bo nie jesteśmy w stanie emocjonalnie po prostu tego przyjmować. To są za duże rzeczy, żeby człowiek emocjonalnie mógł to udźwignąć. I oczywiście, że można to sprowadzić do ciekawostki, ale jest to też jakieś, można też spróbować sprowadzić to do systemu obronnego, żeby się nie załamać, bo ilość nieszczęść na świecie, blisko i daleko, jest zbyt duża.
Ale powiedz, czy to jest pewien rodzaj usprawiedliwienia, czy to jest rodzaj diagnozy, czy to jest rodzaj zarzutu, który ty stawiasz w stosunku do, no niechby przyczepmy się tego pokolenia 30-latków, którego jesteśmy oboje reprezentantami, w związku z tym jest najbliżej nas. Ty zresztą nie ukrywasz, że piszesz o tym, co znasz. Dlaczego miałbyś na siłę wchodzić w skórę młodszego pokolenia albo dużo starszego od nas? Kuksańce?
No to jest jakby moja już nieumiejętność pisarska co najwyżej, podejrzewam. Natomiast odpowiadając na pierwszą część pytania, to jest to, czym czytelnik będzie chciał, żeby to było. Jeśli to chce widzieć jako usprawiedliwienie, ok. Jeśli chce to widzieć po prostu jako wytłumaczenie, też ok. Zasłonę dymną, ok. Ale to jest jakby mechanizm, który działa tak samo w przypadku, moim zdaniem, katastrofy klimatycznej. Jej skutki są takie same jak skutki, albo może nawet większe, bo bardziej rozciągnięte geograficznie niż skutki ludobójstwa. Ludzie cierpią, umierają z powodu wielkich upałów, migrują z powodu wielkich upałów i suszy w Indiach, w krajach arabskich. Nie jesteśmy w stanie się tym przejmować tak na poważnie. Znaczy są oczywiście osoby, które to robią i jedyne co w nich to powoduje tak naprawdę to frustracja, no bo przecież ile mogą zrobić, bo nieważne ile zrobią, zawsze to będzie za mało. Jakby mamy takie czasy, w takich warunkach to pokolenie, inne pokolenia oczywiście żyją i nie bardzo jest co z tym zrobić tak ad hoc. Wyłącznie się z tym pogodzić chyba.
To znaczy,
że wiem, że jestem fatalistą i mówię okropne rzeczy, ale jako jednostka nic nie jesteśmy w stanie zdziałać. Jako grupa też nie, bo ta grupa zawsze będzie za mała. Prawie zawsze będzie za mała. Albo będzie za mało zdecydowana. A im większa grupa, tym jest więcej zdań w tej grupie na temat szczegółów tego, co z czymś należy zrobić.
To ja cię będę powściągać teraz. Ponieważ w zasadzie powiedziałeś już, jaki jest kierunek, ten fatalizm. Wiesz, cały czas się zastanawiałam, czy możemy w tej książce znaleźć jakieś bardzo piękne przesłanie, jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało, czy coś dobrego, czego możemy się chwycić. I powiem ci, że poza miłością, taką miłością życzeniową powiedziałabym, dlatego że też wybierasz nieoczywistą partnerkę. Postać Aleksandry no nie jest tematem, nie jest postacią, której dajesz pewne przymioty, czy pewne zmiany, które się w niej dokonały, czymś bardzo oczywistym. W nieoczywisty sposób traktujesz przemoc seksualną w dzieciństwie również. Nawet pytanie, czy faktycznie możemy to nazwać molestowaniem, chyba jest zasadne.
Czyli... To też jest moje pytanie.
No, w sensie, no właśnie.
Ja właśnie nie stawiam tutaj, tak samo w tym miejscu, w tym teatrze nie chciałem stawiać wyroku. Bo nie wiem.
Ja teraz tak przerzucam te tematy, dlatego że wiem, że one na pewno będą najbardziej nośne. Motyw tranzycji to jedno. Molestowanie, które właśnie, pytanie czy jest molestowaniem, to drugie. Zdrada małżeńska, rzecz, której bardzo nie lubimy, ale się zdarza. I która...
Na głos nie lubimy.
Tak, tak, to prawda, która się zdarza, funkcjonuje, jakby wiemy o niej i bardzo często musimy się z nią pogodzić w taki, a nie inny sposób, to kolejny temat. Między tym jest człowiek, korporacja i tak naprawdę świat, który jest wyjątkowo niesatysfakcjonujący mimo wszystko, nawet jeśli próbujemy sobie to wytłumaczyć w inny sposób. Czy to wszystko jest głosem pokolenia? Czy to jest wszystko, czy to jest to spektrum, które ty obserwujesz blisko siebie? Bo to nie jest
nie
dobry obraz.
Korporacji.
Oczywiście, ale...
Znaczy, pracowałem, ale jakby, wiesz, z jednej strony oczywiście, gdyby ktoś okrzyknął tą książkę głosem pokolenia, byłoby super, bo to jest jakoś tam nobilitujące. To nawet nie jakoś tam, to jest bardzo nobilitujące. Z drugiej strony to jest strasznie przebrzmiały frazes i też jakaś łatka, którą mam wrażenie, że nie wiem, w świadku krytycko-literackim po prostu się obśmiewa, że kolejny głos pokolenia, ile można, bo już były. Okej, okay, więc jakby nie wiem, czy jest to głos pokolenia. Jest to coś, co obserwuję, coś, czego doświadczam, coś, czego co czuję. Tak? Bo można oczywiście widzieć, ale niekoniecznie można czuć rzeczy. I wydawało mi się, tudzież wydaje mi się, że znalazłem język, żeby to opisać i jakoś przekazać. No bo bohater, tak, mówisz, pracownik korporacji, generalnie udane życie zawodowe, powinien być szczęśliwy, ma pieniądze, nie musi się przejmować pewnymi rzeczami, którymi musi się przejmować większość z tego pokolenia i z kolejnych pokoleń, czyli na przykład niestabilnością finansową, ale przejmuje się innymi rzeczami. I to jest troszkę banalny motyw, który został wykorzystany w literaturze wiele, wiele, wiele razy. Ale nie wydaje mi się, żeby to był problem w tym przypadku. Nie chciałbym, żeby to był problem. No bo nie można się skupiać na absolutnie wszystkim.
Nie można, natomiast za każdym razem, kiedy rozmawiam o jakiejś książce i pada taki właśnie nie zarzut, ale taki pewien lęk przed tym zaszufladkowaniem i podpisaną szufladką banał, przypomina mi się Grzegorz Uzdański, który już jakiś czas temu powiedział mi, że po prostu życie jest uszyte z banałów i my od tego nie uciekniemy. Kiedy jakby rozmawiałam z Miłkowskim o zbiorze jego opowiadań, rozmawialiśmy też o zdradzie, tam też był banał na banale. My chyba nie jesteśmy po prostu w stanie uniknąć pewnych klisz. Tak naprawdę życia toczą się bardzo blisko siebie, nie masz wrażenia?
Nie, no, mam przede wszystkim wrażenie, że jakby poziom, od którego zaczyna się banał, bardzo się obniżył. W sensie, że coś już było dwa razy, no to banał. Myślałem, że banał to trochę więcej wymaga, żeby stać się banałem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też głosy, że o Boże, kolejna powieść milenialsa, czy tam milenialina, czy jakkolwiek to określimy. No jakby, już ukazało się ich 10, 15, 20, no to milenialsi powinni przestać pisać, tak? No bo są powieści milenialne. Nawet nie będę próbował tego powtórzyć. 30-latków. I powinni się zająć, jeśli chcą pisać, powinni się zająć czymś innym. No ale to naprawdę wymaga geniuszu, żeby być w stanie w dobry sposób, literacko i empatycznie oddać coś, czego, w czym nie uczestniczymy, czego nie byliśmy nawet blisko. To wcale nie jest tak bardzo różniące się od siebie, że ja bym napisał książkę o Zulusach w XVIII wieku. No niewiele o tym wiem, ale tak samo niewiele wiem o życiu Zetek. Czy jeszcze młodszego pokolenia, które ma swoje problemy. Tak samo musiałbym się dokształcać. I to jest ogrom pracy, na który większość pisarzy czy pisarek nie stać czasowo, emocjonalnie, talentowo. Więc piszą o rzeczach i często piszą dobrze o rzeczach, które znają i którymi jest im łatwiej opisywać i przekazywać. A to, że ktoś starszy nie chce, albo nawet w naszym wieku nie chce o tym już czytać, no to jest jego czytelniczy wybór. Nie powinien mówić innym, że o czym on chce czytać. W sensie, no, robienie literatury pod czyjś gust jest jakąś drogą, natomiast na pewno obniża wartość, w moim mniemaniu, artystyczną dzieła.
Szczęśliwie czytelnicy i czytelniczki dokonują własnych wyborów, jak mniemam, czytelniczych, a poza tym mnogość tytułów, jak wiemy, na rynku jest tak duża, że naprawdę mamy w czym wybierać. W związku z tym ewentualne niezadowolenie z powodu kolejnego głosu 30-latka może być po prostu pokonane przez tych, którzy są nim zainteresowani. Myślę, że na tym moglibyśmy skończyć optymistycznie. Natomiast muszę cię zapytać o jeszcze jedną sprawę, która mnie nurtuje, a mianowicie o pewne obawy. Dlatego, że wprowadzając do książki postać dość złożoną psychologicznie, którą poznajemy, czyli twojego głównego bohatera, na nas wypadło Benz. Poznając Aleksandrę, osobę po tranzycji, która w swojej głowie toczy ze sobą swoje bitwy, gdzie pojawia się alkohol, gdzie pojawiają się problemy absolutnie różnej natury. Zastanawiam się, czy ty miałeś takie poczucie, że opisujesz ten temat dobrze, z należytą odpowiedzialnością za swoje słowa, wrażliwością, bo przecież to jest temat, który wciąż jest delikatny i przeróżnie komentowany i omawiany. Głównie chodzi mi o tranzycję. O nałogi również, ale powiedzmy, że o nałogach trochę już przegadaliśmy. O tranzycji niekoniecznie.
Znaczy, miałem taką nadzieję i starałem się być możliwie empatyczny i delikatny. Natomiast też bardzo mi zależało, żeby tranzycja bohaterki nie była tematem samym w sobie. Bardzo mi zależało na tym, żeby nie robić z tego tematu książki. To jest rzecz, która się przydarzyła. To jest, ktoś urodził się nie tak, jak powinien.
Ale przecież bohaterka, przepraszam, że ci przerywam, ale bohaterka sama wraca do... To ona wyciąga...
Tak, tak. W sensie chodzi mi o to, że mam poczucie, że tranzycja nie zawsze... W sensie, że dużo osób po tranzycji nie chce, żeby tranzycja określała, żeby była pierwszą rzeczą, która ich określa. Nie są osobą po tranzycji, są kobietą. Są mężczyzną. Są osobą, którą określa milion innych rzeczy. Ich praca, ich hobby, to jakie mają poczucie humoru, a nie to, czy są po tranzycji. Dlatego ta tranzycja w mojej książce starałem się, żeby nie była po prostu tematem, takim przewodnim. Ale oczywiście się w jakimś stopniu się nim staje, ponieważ środowisko tego chce, ale nie sama osoba po tranzycji. Bo środowisko ją określa jako osobę po tranzycji. Ona po prostu, ta osoba, ta bohaterka, chciała czuć się ze sobą dobrze.
Ale my żyjemy w świecie określeń. Ale my żyjemy w świecie, który nas określa. Żyjemy w świecie szufladek.
Wiem. I to jest często raniące. No bo ktoś sobie zrobił sobie tranzycję, ponieważ musiał, potrzebował tego do własnego szczęścia, nie robiąc przy tym nikomu krzywdy. I jest oceniany przez tą decyzję, wyłącznie przez pryzmat tej decyzji. Zrobił sobie tranzycję, zbrodniarz.
To i tu możemy...
Dlaczego? Po co? A ta osoba chce już jakby zrobiła, bo teraz w końcu czuje się dobrze sama ze sobą. Czuje się sobą w końcu i chce żyć swoim życiem, rzeczami, które ją interesują, swoją pracą, właśnie jakimś swoim hobby, założyć rodzinę, co tam kogo interesuje w życiu. To nie, to dalej, no przecież, ale i zrobiłeś tranzycję, albo zrobiłaś tranzycję. No ale możemy porozmawiać o czymś innym? No nie, bo zrobiłeś tranzycję.
To ja jednak porozmawiam o czymś innym, ponieważ dopływając do końca rozmowy naszej, zapytam cię o coś, co było bardzo przyjemne. Czyli o ten gawędziarski ton, który w jakiś sposób przyjąłeś w tej opowieści. Dla mnie ta narracja była bardzo nonszalancka, taka zapraszająca, trochę niewymuszona. Zresztą mogę się przyznać Państwu, którzy nas słuchają, że napisałam bardzo krótki tekst w trakcie lektury, że mam wrażenie, że jest to takie niezobowiązujące spotkanie, na którym siedzę naprzeciwko ciebie, a ty po prostu opowiadasz mi kawałek swojego życia. Bardzo łatwo w taką pułapkę potencjalnej biografii, autobiografii w tym pisaniu wpaść. Skąd taki sposób opowiadania?
A to ja tutaj odpowiem jak szczeniak straszny. Tak wyszło. Tak mi się zaczęło układać. Tak czułem, że tak będę to opowiadać. I nie zastanawiam się przesadnie nad tym po prostu. Ja wiem, że najfajniej opowiadać o szczegółowym sposobie dobierania narracji, żeby oddać to, tamto, ale ja to zrobiłem na czuja. Tak chciałem to opowiedzieć. Tak mi wyszło, żeby to opowiadać. Zacząłem w ten sposób, stwierdziłem, kurde, no to jest dobry kierunek. Zostańmy przy tym. Jakby, nie wiem, w poprzedniej książce Powieści Ludzi Dobrej Woli miałem trzecioosobowego narratora, wszystko wiedzącego, tak, kogoś nieokreślonego, kto opowiada losy ludzi, którzy mieszkają w mieście Dobrej Woli. A tutaj stwierdziłem, no dobra, to teraz spróbujemy z tej perspektywy. I poleciało. Jeśli wyszło dobrze, jeśli masz takie właśnie odczucia, jakie mówisz, że masz, to znaczy, że się udało i że jest okej.
W takim razie moim i waszym gościem, drodzy państwo, był Krystian Nowak, autor między innymi nowej, świeżutkiej książki pod tytułem Kacheksja, którą możecie państwo nabywać, jeśli tylko sobie tego życzycie i czytać. Bardzo ci dziękuję, Krystianie, za rozmowę. Trzymam kciuki, żeby pomyślne wiatry spotkały twoją książkę w trakcie promocji i dalej. I zobaczymy, co będzie.
Dziękuję ci bardzo.